Weekend Radia Tok FM.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zaczynamy nasz kolejny blok z cyklu Zielono Mi. Tym razem nie jesteśmy w studio w Warszawie, jesteśmy w Katowicach, a dokładnie w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przede mną dyrektor tegoż wydziału. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I z tego wszystkiego zapomniałam Pana przedstawić, Pan Łukasz Tekeli. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry jeszcze raz.
Panie dyrektorze, oj, kilka takich powiedzeń lub przysłów można by do tej sytuacji zastosować. Ja powiem takie najprostsze. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nożyce milczały dosyć długo. Uchwała antysmogowa to, ile się nie mylę, wiosna tego roku. Minęło kilkanaście co najmniej tygodni. A tutaj hasło, piękne hasło. Dla smogu nie, a dla węgla tak. Zbierane są podpisy po to, by wystąpić do sejmików. I jak zacytuję klasyka, sejmiki, nie idźcie tą drogą. Spodziewali się Państwo tego?
Patrząc na nasz kraj i na region, myślę, że tak. Spodziewaliśmy się tego. Chociaż konsultacje uchwały antysmogowej były bardzo długie. Takie z wszystkimi chyba możliwymi instytucjami, mieszkańcami. Mówiliśmy o tym wiele miesięcy, że takie rozwiązania prawne będziemy wprowadzać na terenie naszego województwa, ale też dyskusje trwały z tymi, którzy produkują węgiel, z tymi, którzy produkują kotły, bo chcieliśmy mieć zapewnienie, że nie zabraknie nam ani węgla dobrej jakości, ani kotłów, na które też liczymy, że pokażą się w najbliższym czasie po dużo, dużo niższych cenach.
Jesteście Państwo ze względu na to miejsce, Śląsk, w dosyć trudnej sytuacji, prawda? Jakby tak w oku cyklonu, bo tutaj krzyżują się interesy. Ktoś powie o Was, o, ulegli wpływom idealistycznych ekologów, a tutaj vis-a-vis interes, właśnie interes gospodarczy, biznesu. A ci, którzy zbierają podpisy, podpisy zbiera Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla właśnie pod tą petycją do sejmików wojewódzkich, to mówią nie my w imieniu ludzi, bo to wy, biedni, na końcu poniesiecie konsekwencje tego.
Oczywiście mamy wiele takich zjawisk, które moim zdaniem trzeba odebrać jako niekorzystne z punktu widzenia dezinformacji troszeczkę i niezrozumienia zapisów uchwały. Po pierwsze, informacje, które pojawiają się, że to uderzy w najuboższych, ale też w producentów węgla. My absolutnie w uchwale nie zakazujemy spalania węgla, wręcz nawet powiedziałbym, że dla nas węgiel to pierwszy punkt w tej uchwale, o czym też nieraz mówiliśmy przy konsultacjach, czy też przy ogłaszaniu tego aktu. W moim przekonaniu brakuje takiego zrozumienia i brak widzenia tego, co jeszcze się dzieje z nami, jeżeli chodzi o zdrowie. Naszym takim nadrzędnym czynnikiem, który wpłynął na kształt tej uchwały, to oczywiście jesteśmy my, mieszkańcy, no nie tylko województwa śląskiego, no ale w przypadku tej uchwały akurat województwo śląskie jest objęte tymi przepisami. Spotykaliśmy się z wieloma lekarzami, którzy pracowali nad badaniami, które pokazują, jaki wpływ na zdrowie ma niska emisja. I to nas tak pokusiło do tego, żeby jakby ten aspekt rozszerzyć i spojrzeć na ten aspekt zdrowotny, szczególnie w przypadku naszego województwa i też aglomeracji, jako to, z czym należy walczyć, bo jeżeli chodzi o mieszkańców województwa śląskiego, mam wrażenie, że nie do końca czujemy jakby ten problem, bo go nie widać. Czasami widać, tutaj żartobliwie powiem, i czuć, ale to oddziaływanie na nasze zdrowie jest długotrwałe, wieloletnie, nie jest to nagłe i tu czasami mam wrażenie, że no, poddajemy się temu i nas to nie obchodzi. Różne zestawienia dotyczące zarówno wpływu na zdrowie, na gospodarkę, które mieliśmy okazję przeglądać, no, pokazują jedno, że tracimy więcej niż zyskujemy. na tym naszym nieszczęsnym powietrzu, którym oddychamy. Ktoś by powiedział, to powietrze zawsze było brudne. Ja się zgodzę, było kiedyś gorzej, ale to wina przemysłu. Przemysł się już poprawił, doszedł do ściany i już więcej nie można zrobić. Ten kawałek tortu, który odpowiada teraz za niską jakość powietrza, to teraz są mieszkańcy. Stąd też możliwość wykorzystania artykułu 96 Prawa Ochrony Środowiska i wzorem Małopolski wprowadzenie też takiego aktu prawa miejscowego na terenie naszego województwa.
No dobrze, to wobec tego przypomnijmy tym, którzy wiedzą, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy nie wie, bo przecież słuchają nas ludzie w całej Polsce. Być może także w tych miejscach, gdzie takie uchwały zapadną w bliższym lub dalszym czasie. Cóż takiego mówi właśnie ta śląska uchwała antysmogowa?
Przede wszystkim od 1 września tego roku będziemy zakazywać używania paliw niskiej jakości. Mówimy tutaj o mułach, flotach, o węglu brunatnym i o tak zwanej biomasie o wilgotności powyżej 20%. Także o mieszankach paliw, których uziarnienie do 3 mm będzie wyższe niż 15%.
Panie doktorze, proszę to wyjaśnić, bo ja wiem, co to jest mój flot, ale proszę wyjaśnić to naszym słuchaczom. Ludzie mówią, na Śląsku pali się węglem. Węgiel czy tankowy, to są takie grube kawały, prawda? To jest węgiel taki, jaki sobie wyobraża ktoś, kto nie pali tym, co pan określił, muł i flot. Co to jest muł? Flot to jest to samo, a jeszcze jest miał, prawda? Co to jest?
Jeżeli chodzi o miał, to oczywiście nie zakazujemy używania miału, bo wiemy, że miał jest używany, ma dobre parametry i w naszych kotłach jest częstym paliwem. Natomiast niestety muł i flot, który pojawia się w sprzedaży, bo nie ma żadnych norm, które określiłyby, kto może kupić, kto może sprzedawać tego typu paliwa odpadowe, bo takie trzeba nazwać, one powstają przy wzbogacaniu węgla, więc to jest jakiś efekt uboczny, który osiada w osadnikach i to jest takie uziarnienie do 1 mm, więc bardzo drobne cząsteczki zarówno węgla, jak i też skały płonnej, które przyczyniają się do emisji, czyli do tych pyłów zawieszonych, które wylatują z naszego komina. Stąd też bardzo często w gospodarstwach domowych widać przy paleniu mułem, szczególnie przy dokładaniu, tą emisję z komina w postaci kłębów czarnego dymu, który gdzieś tam spowija okolice. Ku nieszczęściu naszemu tego mułu jest na tyle dużo, bo mówimy o czasami setkach tysięcy ton na terenie województwa śląskiego, które jest używane przez mieszkańców, bo wszyscy myślimy, że jak kupimy coś tanio, to będzie nam lepiej. Absolutnie to nie jest dobre myślenie, bo to jest paliwo, które ma bardzo niską kaloryczność, więc żeby uzyskać efekt cieplny, musimy tego więcej spalić. Więc analogicznie więcej trujemy środowisko, więcej wdychamy, nie tylko my, ale nasze dzieci, sąsiedzi, wszyscy dookoła.
Czyli powtórzmy, za kilka tygodni, bo ten dzień przecież zaraz będzie, prawda? Będzie można palić węglem, grubym węglem, nie wiem jak to określacie i czym jeszcze?
Będzie można palić praktycznie węglem dobrej jakości. Tym, czym paliliśmy kiedyś. Bo ja przypomnę, w 2003 paliliśmy dobrej jakości węgle. A teraz te węgle czasami nieszczęśliwie zamiast trafiać na sektor komunalno-bytowy trafiają do energetyki. Mówimy o węglach, które mają dobre parametry, zarówno siarki, popiołu, ale też wysoką kaloryczność. I to jest miejsce, w którym te paliwa powinny być spalane, czyli gospodarstwa domowe.
No dobrze, a co się stanie z tym, nie wiem, czy są zapasy w tej chwili owego mułu chociażby, czy ten, który cały czas powstaje, czy tutaj jakby środowisko górnicze skarży się, że nie będzie miało zbytu?
I chyba jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma uregulowanych kwestii mułu, bo to powinien być odpad odpowiednim kodem, klasyfikowany i zagospodarowany w odpowiedni sposób. Tu oczywiście duże instalacje, powyżej 1 MW, z tego typu paliwem niskiej jakości w naszym przypadku, jeżeli chodzi o stan prawny, one sobie poradzą, bo zarówno instalacje te spalające, jak i potem, które odbierają te, czy oczyszczają spaliny, sobie z tego typu emisją radzą na pewno. Nam zależy na tym, żeby spalać dobrej jakości węgiel w dobrym kotle i ta emisja, żeby była jak najmniejsza, najniższa, która przyczynia się do tej poprawy jakości powietrza w sposób ewidentny.
To przypomnijmy, bo to pewnymi krokami chcecie państwo dojść, prawda? 1 września właśnie, to co pan powiedział, zakaz palenia mułem. Co dalej? Co jeszcze jest w ustawie?
Jeżeli chodzi o naszą uchwałę, to oczywiście oprócz kwestii węgla mamy też kwestie uregulowane dotyczące kotłów i chcemy, żeby mieszkańcy systematycznie do 2022 roku wymienili te kotły najstarsze, czyli tak zwane kopciuchy, które nie mają tabliczek znamionowych, często są kilkunasto- albo dziesięcioletnimi kotłami. No i co 2 lata jakby w zależności od wieku kotła, żeby te instalacje uzbrajać w kotły minimum klasy 5. Zarówno automatyczne, jak i kotły zasypowe. Czyli nie tylko automat, który przyjmuje tak zwany ekogroszek, ale także te zasypowe, które się pojawiają na pewno dla klasy 5, które sobie właśnie radzą doskonale z węglami grubymi. I też właśnie takie sprzeczności, które gdzieś tam trafiają do nas z komunikatów, że my zakazujemy sprzedaży węgli grubych. Absolutnie nie. Tu myślę, że jest brak zrozumienia treści samej uchwały, a to też jest przyczyną potem niezrozumienia i pewnych niewłaściwie kierowanych komunikatów.
Zgadzam się z panem, bo jak ja czytam, a przecież czerpię też z mediów te informacje, to czytam, że to, co jest w petycji, to by egzekwować zakaz palenia śmieciami, by oczywiście był zakaz palenia mułu, czyli flotem, i niech będą kotły trzeciej klasy i zasypowe, czyli tak jakby uchwała zakazywała owych klasycznych kotłów zasypowych, tylko samoautomatyczne.
Dokładnie. My nie zakazujemy, absolutnie. Jesteśmy za tym, żeby technika się rozwijała, jeżeli producenci są w stanie wyprodukować kotły spełniające pewne normy, które nas satysfakcjonują, ale też musimy pamiętać o prawie w Polsce i o prawie unijnym. Ja przypomnę, że jak tworzyliśmy uchwałę antysmogową, równolegle minister rozwoju tworzył rozporządzenie, które też ukierunkowuje jakby samo brzmienie uchwały, bo musimy pamiętać, że za chwilkę w naszym kraju nie kupimy kotła poniżej klasy 5.
Proszę państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
Weekend Radia Tok FM.
Wracam ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim rozmówcą jest pan Łukasz Tekeli, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a jesteśmy właśnie w Katowicach. Stąd wybaczcie nam państwo ewentualne kwestie jakości technicznej. Rozmawiamy o tym, co jest w uchwale antysmogowej, która to uchwała wchodzi w życie 1 września. A rozmawiamy nie bez przyczyny właśnie teraz, ponieważ media szeroko opublikowały to, do czego nawołuje dokładnie to Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, do tego, by podpisywać petycję skierowaną do sejmików województw, aby sejmiki nie naśladowały tych, którzy już uchwalili owe uchwały, czyli Małopolska i Katowice i Śląsk. Rozmawiamy o tym, co też takiego jest w tej uchwale antysmogowej. Poruszyliśmy kwestię pewnej dezinformacji, bo przynajmniej ja dowiedziałam się, że w petycji jest postulat, żeby zostały te kotły stare zasypowe, czyli z tego wynikałoby, a nie, to wszyscy musicie zmienić na automatykę, gdy pan powiedział, że tak nie jest.
Dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię kotłów, klasa 5, czy to jest automat, czy kocioł zasypowy, nie ma to znaczenia.
No tak, nie ma to znaczenia, ale dla autorów petycji ma znaczenie, ponieważ oni wyraźnie podkreślają, po co aż tak cudować, wystarczą kotły trzeciej klasy. Wy mówicie, że nie.
Dlaczego mówimy, że nie? No przede wszystkim prawo krajowe, o którym już wspomniałem, ale też przypomnę, w 2020 roku Komisja Europejska i rozporządzenie tak zwanego ekoprojektu, który jeszcze podwyższa parametry, jeżeli chodzi o kotły. I Komisja Europejska i rozporządzenie obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii, obojętnie czy będziemy mieć jakiekolwiek rozporządzenia, ustawy, które te kwestie regulują. I ten temat na nowo jakby obudzi się w 2020 roku, gdzie będziemy w szoku, jeżeli pójdziemy do sklepu i nie będziemy mogli kupić kotła poniżej tego właśnie zwanego ekoprojektem standardu. Myślę, że to jest duże wyzwanie i o tym trzeba mówić. Pewnie byłoby może i dobrze, żeby były to kotły klasy trzeciej, ale szanowni państwo, za chwilkę te kotły trzeciej klasy, które też kosztują, trzeba byłoby wymienić. I tu jest problem natury tego, jak te typy dobrać. Natomiast no, też mamy świadomość, że kocioł klasy trzeciej nie poprawiłby jakości powietrza na terenie naszego województwa, ale potrzeba jest jeszcze bardzo wielu istotnych uszczelnień w zakresie choćby nawet tego, żeby nie dopuszczać do sprzedaży paliw o takich parametrach jak muł i flot, czy węgiel brunatny. I wiemy, że tego typu prace też w Ministerstwie Rozwoju, przepraszam, Ministerstwie Energii akurat są i trwają. Mamy nadzieję, że wprowadzając przepisy, które pewnie uszczelnią naszą uchwałę i uszczelnią to, żeby nie tylko zakazać używania, ale też i sprzedaży, wpłynie na poprawę jakości powietrza, a szacunki pokazują, że same muły i floty, które znikną z rynku, to już 8% poprawy jakości powietrza, czyli ilość istnień ludzkich, które będą mogły dłużej na terenie województwa i naszego kraju żyć.
Istnień ludzkich, a druga strona mówi tak, wy tu państwo mówicie o tym, ile to ludzi umiera w wypadku smogu, a teraz ludzie będą umierali z zimna, dlatego że nie będzie ich stać na to mieszkania ogrzać. Ubóstwo energetyczne się powiększy. Przypomnijmy, że taki poziom ubóstwa energetycznego średni dla Unii 6%, u nas zdecydowanie wyższy. O ubóstwie mówimy wtedy, gdy powiedziałam 6%, to znaczy patrzymy się, jaką część swojego w gospodarstwie domowym, swojego dochodu wydajemy na paliwo, u nas na ogrzanie domu, u nas zdecydowanie więcej niż te 6%, prawda? I teraz argument jest taki, obecnie kupuję ów muł za 300 zł, a teraz będę musiał kupować bardzo dobry węgiel lub ekogroszek i zapłacę 700-800. I są nawet konkretne, widział to pan pewnie te tytuły, zabraknie węgla na Śląsku, będą podwyżki. Konkretne liczby są. 2,4 średnie ogrzewanie, teraz 4000.
Absolutnie się z tym nie mogę zgodzić, ponieważ uchwała, jeżeli chodzi o wymianę kotłów, chodzi dopiero za parę lat. To jest czas, żeby się przygotować, żeby wynaleźć takie mechanizmy, a przypomnę, że też zarówno z doniesień tych rządowych, czyli planu pana premiera Morawieckiego wynikało, że będzie pomoc dla najuboższych, będzie jakaś forma no, rekompensaty dla nich. My z drugiej strony też mając świadomość no, potrzeby działań, to oczywiście rozmowy z Bankiem Światowym dotyczące chociażby termomodernizacji, bo tu też widzimy pewien potencjał, bo większość domów, w szacunki mówią, że nawet 70% domów jednorodzinnych jest nieocieplona. Do tego tematu też trzeba podejść ze strony ubóstwa energetycznego. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, stąd też szukamy wszelkich możliwych źródeł, żeby tego typu mieszkańca, który boryka się z tym problemem, wspomóc. Ale bez jakby pomocy ze strony tak rządu, gmin i działania wspólnego nie uda nam się to na pewno w 100%. Stąd też potrzeba wszystkich rąk, które mogą się przyczynić do tego, żeby biednemu pomóc, żeby tego ubóstwa energetycznego w naszym województwie, w naszym kraju nie było, żeby każdy z nas miał ten komfort termiczny, bo o tym też jakby pamiętamy. To jest takie no, bardzo ludzkie podejście. Stąd też nie nakazujemy tego z roku na rok, tylko mamy pewne etapy, mając świadomość, że potrzeba jest naprawdę wielka.
O kwestiach wspomagających, o kwestiach dotacji, tych sprawach myślę, że warto byśmy się jeszcze spotkali, dlatego, bo na przykład zdaniem przedstawicieli Polskiego Alarmu Smogowego ten cały system dotacyjny to uległ lekkiej degeneracji, dlatego że no niestety największej części korzystają ci, których stać byłoby bez owych dotacji. Wzorem mogłyby być oczywiście, tu są różnice, ten system francuski, prawda, gdzie tam, gdzie szkodzi im środowisku, pieniądze zbierane, a potem to naprawdę trafiało do tych, co by sobie bez tego nie poradzili, bo rzeczywiście ludzi ubogi.
Diagnoza jak najbardziej trafna. Też uważam, że system dotacyjny, który no, jest na terenie naszego kraju, jest troszeczkę niedoskonały. Nawet nie wiem, czy słowo troszeczkę tutaj pasuje, bo też takie wrażenie mam, że korzystają ludzie, którzy potrafiliby to zrobić za własne pieniądze, a ci najubożsi, którzy potrzebują tej pomocy, do nich to nie trafia. Z różnych powodów. Osoby starsze nie są tak świadome, a te osoby, które korzystają, moim zdaniem są sprytne i wykorzystują wszelkie możliwe źródła, w których te pieniądze są. No bo nie można powiedzieć, że nie ma dotacji. One są, tylko że czasami niedostępne i ciężko dostępne dla tego obywatela najbiedniejszego.
Przy takich sytuacjach, gdy ma nastąpić zmiana, zawsze pada takie pytanie, czy już myśmy do tej zmiany dojrzeli, prawda? Bo zmiana to oznacza zmiana świadomości, zmiana emocji. To już dotarło, boimy się smogu. Świadomość, no też bardzo dużo się zmieniło, ale elementem, gdy jest mowa o zmianie postaw, to jest potem to działanie, prawda? I to zawsze trzeba wybrać ten moment, że czy wkraczamy już z przepisami, czy jeszcze czekamy, edukujemy i tak dalej. Kiedyś Ewa Wojdyło-Osiatyńska a propos innej rzeczy powiedziała, to i to, jak będziemy czekać, aż ta świadomość się zmieni, to będą to dziesiątki lat.
My nie mamy czasu, myślę, żeby czekać. Statystyki, dane chociażby Śląskiego Centrum Chorób Serca, zatrważające, bo pokazujące, że podczas alarmów smogowych 15% osób jest hospitalizowanych więcej niż w normalne dni. Procenty, które przedwcześnie umierają, to jest z jednej strony problem. Z drugiej strony problem finansowy, czyli problem dotyczący nas samych, bo jeżeli mamy powietrze, jakie mamy, chorujemy częściej na choroby różnego rodzaju, wydajemy pieniądze na leczenie, nie chodzimy do pracy, mamy mniejsze uposażenie, pracodawca traci. Jakbyśmy to wszystko zsumowali, to jesteśmy, myślę, że bardzo bogatym krajem, że nas stać na to, żeby jeszcze tego nie wdrażać. Z drugiej strony pamiętamy o tym, że nie lubimy zmian, no bo powietrza nie widać, a szanowni państwo, powietrze ma pewne normy, które muszą być spełnione. Z drugiej strony inny komponent środowiskowy, woda. Jeżeli woda jest zatruta, co się dzieje? Beczkowozy na terenie gminy. Nagle wielkie larum podnoszone, że nie wolno tej wody pić i tak dalej. Czy widzieliśmy kogoś z woreczkiem, który chodzi i oddycha przez woreczek? Czy gmina rozdaje woreczki? Nie. To jest problem, do którego żeśmy się przyzwyczaili i tak nam jest wygodnie. Ale wystarczy już, myślę, tego i trzeba powiedzieć nie. Trzeba działać i to działać już.
To znaczy rozumiem, że państwo uważacie, że norma prawna, ona, nie powiem słowo wymusi, ale przyspieszy te zmiany. Wie pan, o czym ja myślę? Ja na przykład myślę o sąsiadach mojego miejsca, tam gdzie mieszkam, w Rybniku. I są osoby, środowisko, prokurator, sędzia, właściciel lokalu. Ja przychodzę, są 2 tony węgla, a obok tego leży 6 ton. Po podwórku biegają wnuki, prawda? I tutaj, gdy mówię zmiana świadomości, o tym myślę.
Oczywiście, ta zmiana świadomości, ona musi iść równolegle, stąd też cieszę się, że w sierpniu przy temperaturze 35 stopni my rozmawiamy na temat rzeczy, która dotyka nas tylko i wyłącznie zimą. I coraz częściej mam wrażenie, że do ludzi to dociera, bo jak wysyłaliśmy ankiety do gmin, już można powiedzieć ponad półtora roku temu, to odpowiedzi były, no powiem szczerze, dość brutalnie zatrważające niektórych włodarzy. Teraz, jakbyśmy wysłali tą samą ankietę, przypuszczam, że 100% byłoby chętnych do walki ze smogiem. Z czego to wynika? No z tego, że o tym się dużo mówi. Cieszę się, że właśnie w takie dni smogowe są robione konferencje nie tylko na Śląsku, ale też w całej Polsce dotyczące smogu. To jest ważne, żeby o tym mówić, bo mieszkańcy nie do końca mogą to rozumieć. Ja też, jak nie zajmowałem się tym tematem, dla mnie to była jakaś abstrakcja. Natomiast im głębiej się w temat wchodzi, tym coraz częściej zauważa się te niedoskonałości, które też mnie dotykają, każdego z nas. Ja też mam małe dzieci. Też chcę, żeby one miały jak najlepszą możliwość wzrastania i super pracy, ale też chcę, żeby długo żyły. Nie tylko o problemie mówić i nic nie robić, tylko z tematem się zmierzyć, bo to jest, myślę, że istotne. I temat dotyka każdego, czy to jest polityk, czy to jest zwykły obywatel, ubogi, średnio zamożny, czy bogaty. Ale mam świadomość, że ta nasza, to nasze myślenie o tym, zarówno tego ubogiego, jak i tego bogatego, wymaga jeszcze naprawy. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że węgiel zawsze był, zawsze będzie i my tego nie chcemy zmieniać. Węgiel to jest nasze dobro, ale szanujmy ten węgiel. Róbmy wszystko, żeby jak najwięcej energii z tego węgla dla nas było korzystne, a nie żeby przez komin wylatywało. I myślę, że to jest też ważne.
Ale na poziomie centralnym, tam gdzie są ci, którzy decydują o prawie, które obowiązuje w całej Polsce, no to raczej jakby tutaj takiego wsparcia nie ma, na przykład kwestia norm na węgiel, prawda? Przecież to mogłoby być na poziomie centralnym.
Oczywiście my bardzo czekamy długo już na te rozporządzenie mówiące o tym, jakie normy powinny być dla paliw. Z tego, co wiemy, są jakieś prace dość mocno zaawansowane, żeby tego typu normy powstały. To będzie pewne uszczelnienie tych aktów, które mamy w województwie małopolskim czy śląskim. I też wiemy, że w innych za chwilkę pojawią się również. Bo szanowni państwo, no, jeżeli my możemy kupić lizaka, a my go zakazujemy zjeść, to w ciszy domowego spokoju można tego lizaka skonsumować, tak? Natomiast chodzi o to, żeby on nie był dostępny, żeby ten muł i flot, który jest naprawdę główną przyczyną smogu, nie pojawiał się. Mówimy tutaj o odpadach. Mamy regulacje dotyczące odpadów. One wynikają z ustawy o odpadach. Jest zakaz spalania odpadów. Kwestia tylko i wyłącznie jakby no, egzekwowania tego.
No tak, ale jak to u nas nie z odpadem, tylko paliwem.
Dokładnie. W przypadku odpadów straże miejskie już działają i jest to możliwe do wykrywania. Natomiast większość zgłoszeń straży miejskich, bo też mamy z nimi kontakt, dotyczy spalania niskiej jakości paliw. No i co strażak na kontroli może zrobić? No nic. Może tylko ewidentnie pouczyć o czymś, powiedzieć, że to nie powinno być stosowane, ale nie ma podstaw do tego, żeby to wyegzekwować.
No, też bywały takie sytuacje, może już teraz nie. Telefon do strażaka, a strażak mówi, ale ja też tym palę.
No, oby tak nie było, natomiast coraz częściej widzimy, że zarówno gminy, straże miejskie podchodzą do tematu bardzo pozytywnie.
Weekend Radia Tok FM.
Proszę państwa, rozmawiamy o zmianie. O zmianie, która zachodzi i która będzie zachodziła. Te zmiany, które są w naszych głowach, gdy myślimy o tym, czym palimy. Te zmiany, które wymusza prawo, gdy mówimy prawo. Rozmawiamy konkretnie o uchwale antysmogowej, tej drugiej uchwale w Polsce, na terenie województwa śląskiego, sejmik wojewódzki województwa śląskiego. Jesteśmy w tej chwili w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, a moim gościem jest dyrektor tegoż wydziału, pan Łukasz Tekeli. Zaczął pan mówić o egzekucji, czyli o Straży Miejskiej, o reakcji. No właśnie, niektórzy się obawiają, że prawo może być martwe. Są miejscowości, że wspomnę mój Rybnik, gdzie Straż Miejska działa doskonale. No ale też trzeba przyznać, że w Rybniku grupa osób, która kiedyś weszła, zwłaszcza pan Zdzisław Kuczma, na czołówki gazet, jak to proces przeciwko Polsce rozpoczął, no to jest szczególne trochę miejsce. Ale są miejscowości, gdy nie ma Straży Miejskiej. Pełno takich jest gmin tutaj. Co wtedy? Nie obawiacie się państwo o to, żeby to właśnie stało się martwym prawem? Bo tak, palić nie można, ale być może można będzie kupić.
Kupić będzie można na pewno. Natomiast my, chcąc zmierzyć się z tematem, jesteśmy na etapie organizowania takiej, nie chcę nazwać tego konferencji dla właśnie gmin, dla i straży miejskich, i też gmin, których straży miejskich nie ma, dla urzędników, którzy te kontrole będą przeprowadzać. Po to, żeby pokazać, jakie mają możliwości. Chcemy spotkać się we wrześniu i tego typu informacje im przekazać w formie naprawdę warsztatów, takich typowych warsztatów dla tych głównych odbiorców, myślę, którzy będą te kwestie sprawdzali w terenie. Ja nie uważam, że to jest, że zapisy uchwały będą martwe. Absolutnie. One mają już wydźwięk raz medialny, a przy okazji uczą nas wszystkich, co jest złe. Z drugiej strony przykłady straży miejskich, które działają prężnie i niektórych urzędów, które takie kontrole przeprowadzają, pokazują, że można to zrobić. to jest tylko chciejstwo danego włodarza. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będziemy patrzeć na to przez pryzmat wyborów, że teraz ja nic nie będę robić, bo mamy wybory samorządowe.
Nie chcę zniechęcić do siebie moich przyszłych wyborców, myśli sobie taki burmistrz.
Dokładnie. Ja na takiego burmistrza głosu bym nie oddał, jeżeli bym takie coś usłyszał, bo nie zależy na tym, żeby poprawa jakości powietrza nastąpiła. Jestem na tyle uświadomiony, że jestem skłonny jakby na szale położyć reputację niejednego, że na tym naprawdę można zyskać, bo to jest w trosce o mieszkańca. Co z tego, że ja mam mieszkańców, którzy się sami trują, ja o tym nie chcę mówić. Tego typu oczywiście głosy do nas dochodziły na początku, natomiast one się już wyciszają.
Ale tak konkretnie, tam gdzie nie ma Straży Miejskiej, no to co, będą jakieś służby powołane? Czy o to mi chodzi konkretnie? Czy są, że tak powiem, moce przerobowe wśród tych, którzy pracują, by dodatkowo się tym zajmować?
Tu oczywiście trzeba pamiętać o jednym, że Straż Miejska idzie na kontrolę tego typu uchwały czy sprawdzenia, czy ktoś pali odpadami, czy nie. To wynika z tego, że takie upoważnienie zostało nadane przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Równie dobrze tego typu upoważnienie może trafić do urzędników, którzy do tego typu działalności zostali stworzeni. Ja przypomnę, że do tej pory głównie straże miejskie, których mamy około 50 gmin, ma straże miejskie, więc zdecydowana większość nie ma tych straży. Są to małe gminy, gdzie ten problem został zauważony. I patrząc nawet na przykład, nie wiem, powiatu żywieckiego, tak, różne rodzaje jakichś rozwiązań, czy nawet subregionu zachodniego z Rybnikiem na czele, gdzie da się to zrobić. I między sobą nawet są wypożyczani strażnicy miejscy, są podpisywane umowy z policją, gdzie tego typu możliwości prawne są. Trzeba tylko chcieć. I my do tego będziemy zachęcać właśnie na tym spotkaniu z gminami. My chcemy, żeby ten odbiór uchwały był taki sam w każdej gminie, żeby nie było różnych interpretacji. Stąd też te spotkania będziemy organizować z gminami, żeby tego typu sygnał szedł jeden od każdej gminy na terenie naszego województwa.
Ale pan ma wiarę i determinację, jak tak pana słucham i na pana patrzę, bo chyba i bez tego nie dałoby się tego przeprowadzić, żeby na Śląsku powstała uchwała antysmogowa.
Powiem szczerze, jak rozpoczynaliśmy pracę, to każdy mi współczuł. Powiedział, że to jest niemożliwe, żeby na terenie województwa była uchwała. Ja powiedziałem, że ja nie wierzę w tego typu czarne scenariusze. Ja jestem pewien, że uchwała dla naszego województwa będzie przyjęta i to jednogłośnie, poza jakimikolwiek partyjnymi podziałami. I tak się stało. I to jest też paliwo i napęd do tego, żeby działać dalej. Bo my, szanowni państwo, nie będziemy kończyć działalności na tym, że uchwała jest i o niej zapominamy i czekamy na jej efekty. My będziemy starać się wdrażać te przepisy w sposób aktywny. My uczestniczymy w spotkaniach z radnymi, z gminami, gdzie nas tylko nie zaproszą. Nie jest nas dużo tutaj. Naprawdę jest garstka kilku osób, które się tym tematem zajmują, ale potrafimy poświęcić popołudnie, być do późnej godzin, wrócić i z uśmiechem następnego dnia przyjść do pracy.
No to jednym słowem, spotkamy się następnym razem i porozmawiamy, jak w praktyce jest wdrażana uchwała antysmogowa. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Łukasz Tekeli, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, oczywiście Województwo Śląskie.
Bardzo dziękuję.
Weekend Radia Tok FM.
Tak, proszę państwa, to było Województwo Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska. Byłam tam przedwczoraj, Urząd Marszałkowski. A my teraz połączyliśmy się z panem Krzysztofem Smolnickim. Halo, halo. Dzień dobry. Dolny Śląsk, tak. Dolnośląski alarm smogowy. Panie Krzysztofie, ja tylko panu powiem, że słucha nas i jest w studiu osoba, którą pan zna, która będzie moim następnym gościem po 20:00, Mira Stanisławska-Mejsztowicz.
Witam. Pozdrawiam oczywiście, Mirę.
Witam, Krzysiu.
Będziemy rozmawiać, jakie problemy ma Australia, jeśli idzie
Australia
o smogi powietrza.
Ale smogu nie ma u nas, no to dobrze.
No pewnie jest, bo z samochodu. Ale o tym powie nam pani Mira. No i co, zazdrościcie trochę, że Śląsk Górny przed wami? Co, Czego można się spodziewać po Dolnym Śląsku? Kiedy uchwała?
To nie jest tak, że zazdrościmy. To jest tak, że faktycznie myśmy byli drugim województwem po Małopolsce, która wystąpiła o uchwałę antysmogową. Śląsk był szybszy, ale to nie znaczy, że my będziemy gorsi. Po prostu jest tak, że w moim przekonaniu i w naszym przekonaniu liderów antysmogowych, to wszystkie województwa powinny po prostu to zrobić i cały kraj powinien to zrobić. To tak naprawdę nieważne, kto to zrobi wcześniej, ważne, żeby to zrobić dobrze i żeby to zrobić wspólnie z ludźmi, też z samorządowcami, bo bez samorządowców, bez lokalnej władzy, to ta uchwała zostanie tylko papierem. Po prostu musimy zrobić tak, żeby ona była dobrym prawem, które da się wdrożyć.
A dużo przeszkód było na tej drodze, by osiągnąć ten moment, gdzie jesteście, bo pan mi powiedział, że teraz jest etap już konsultacji, prawda?
Tak, już drugi etap konsultacji, bo pierwszy był taki, że rozmawialiśmy z samorządowcami. To znaczy, na Dolnym Śląsku uchwała jest trochę inna niż na Śląsku.
Czym się różni?
No właśnie, jest taka, że we Wrocławiu mamy bardzo ambitny zakaz paliw stałych, czyli nie będzie palenia węglem, podobnie jak w Krakowie, to drugie miasto. Jeśli ten projekt przejdzie oczywiście. Poza tym w uzdrowiskach w tej chwili w projekcie jest tak, że też nie będzie palenia węglem. I to jest bardziej odważne niż to, co zrobiła Małopolska. I tego pewnie by się nie udało, gdyby nie to, że wyjechaliśmy w teren wspólnie z marszałkiem, z ludźmi z Urzędu Marszałkowskiego, rozmawialiśmy z ludźmi. Wiem, bardzo dużo obaw. Jak to zrobimy, skąd znajdziemy na to pieniądze, czy się ludzie zgodzą, ale koniec końców po tym procesie, tym pierwszym konsultacji uchwał z samorządowcami, ten projekt bardzo ambitny przeszedł, więc w moim przekonaniu to jest duży plus. Oczywiście w tej chwili jest kolejny etap taki, że każdy może się, każdy Kowalski, nie wiem, Malinowski i każdy inny może się wypowiedzieć i to jest ten moment, kiedy faktycznie my zbieramy opinie. Wiemy też, że są adwersarze, mówią, że nie, bo górne spalanie, albo nie, bo to zniszczy polski węgiel, ale w naszym przekonaniu to jest po prostu krok do tyłu. Myśmy powinni iść do przodu, bo to jest nie tylko kwestia naszego zdrowia i walki ze smogiem, ale też wielkiego wyzwania technologicznego, cywilizacyjnego dla naszego kraju i dla naszego regionu. I my po prostu, my myślimy, że jesteśmy z Dolnym Śląskiem i jesteśmy w stanie pójść do przodu.
A ja jeszcze wrócę do tych konkretów. Zakaz palenia paliwami stałymi od kiedy? Jak to wygląda? Jest jakiś okres przejściowy?
Tak, jest okres oczywiście przejściowy, żeby się przygotować. W tej chwili rozmawiamy, czy to ma być 2023 rok, czy może wcześniej, czy może później. W moim przekonaniu oczywiście ważne jest rozmawianie o datach, ale bardzo ważne jest przygotowanie masterplanu, czyli jak my zamierzamy do tego podejść. Czyli w którym roku, ile tych pieców zlikwidujemy, bo bez tego to my się możemy obudzić po jakimś tam roku i mówimy, halo, mamy ten rok i nic się nam nie udało, więc to jest duże wyzwanie. Dla Wrocławia na przykład jest naprawdę duża obawa, również wiem w urzędzie miejskim, jak to zrobimy, ale póki co urząd nie zablokował tego projektu i w naszym przekonaniu jesteśmy w stanie iść do przodu. Ale pytanie, jak dokładnie to zrobimy, czyli czy tylko będziemy wymieniać piece, bo w naszym przekonaniu alarmów smogowych, w tym dolnośląskiego alarmu smogowego, to jest za mało. Powinniśmy docieplić budynki, bo jeśli nie docieplimy ich, to ludzie powiedzą tak, no zmieniliśmy się na bardziej ekologiczne i nie o to chodzi, żeby ludzie po prostu odnosili straty i się wytrusowali ze zmiany, tylko żeby po prostu doszło do przodu, więc musimy to robić kompleksowo, musimy mieć plan, musimy mieć prawo dobre, w tym uchwałę antysmogową, no i edukację, no taką antysmogową, ekologiczną do przodu.
No tak, ale jak gdy pan mówi docieplenie budynków, wymiana pieców, to wszystko są konkretne pieniądze i tu pojawia się zawsze ten problem dotacji. Ja usłyszałam od jednego z liderów ruchów alarmów smogowych takie powiedzenie, że ludzie zaczynają żyć w przekonaniu, czy się stoi, czy się leży, to dotacja się należy i to 100%.
Ale no właśnie, dotacja, czy może kredyt, czy pożyczka, bo nie jest tak, że oczywiście pieniądze są nieskończone. Oczywiście Wrocław jest bogatym miastem i stać go na World Games i na różne inne imprezy, tak? Mhm. Ale są też miejsca biedniejsze. Nowa Ruda, która jest polską stolicą smogu. Tam jest największe stężenie stwierdzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska i mało kto wie, To jest na Dolnym Śląsku. To jest jedno z miasteczek położone w Kotlinie Górskiej. I takich miasteczek jest więcej. Bystrzyca Kłodzka, Wlej i wiele, wiele innych. Trudno aż wymieniać. I one są biedniejsze. I to jest tak, że powinien być instrument finansowy, który dotrze do osób najbiedniejszych i pomoże im docieplić budynek i zmienić ogrzewanie, ale te osoby bogatsze powinny po prostu korzystać z instrumentu kredytowego czy pożyczkowego, tak?
No ale nie ma chyba jeszcze tego, jak to pan pięknie mówi, instrumentu finansowego, który tym ubogim pozwoli docieplić mieszkanie.
Nie ma. Nie ma i właśnie powinien być. To jest tak, że oczywiście samo prawo, czyli sama uchwała, o której my w tej chwili rozmawiamy, z nią przeprowadzamy, nie wystarczy, żeby wprowadzić tą czystą zmianę, która posłuży nam na zdrowie. Ale z drugiej strony liczymy koszty na przykład na Dolnym Śląsku. Ile traci Dolny Śląsk na tym, że mamy zanieczyszczone powietrze? Według ekspertyzy przygotowanej dla Uniwersytetu Wrocławskiego 3000 ludzi ginie rocznie. Tracimy ponad 1 000 000 osób od dni pracy. To są konkretne pieniądze. To nie są tylko straty osób i zdrowia, to są pieniądze. I po prostu te pieniądze byśmy przesunąć z usuwania skutków na po prostu likwidację przyczyn. I to jest to rozwiązanie, którego oczekujemy od państwa. Póki co niestety państwo nas trochę zawodzi, więc działamy z regionami. Ale w zasadzie bez współpracy regionów z państwem i z samorządem lokalnym i konkretnych działań tych konkretnych ludzi, tych Kowalskich, Malinowskich i tak dalej, to tego się nie da po prostu zrobić, więc musimy wspólnie działać. To jest jedyne rozwiązanie.
Czy uważa pan, że czy to mieszkańcy Wrocławia, czy w ogóle Dolnego Śląska, jakby w sensie takim świadomościowo-psychologicznym, ja już nie mówię o wiedzy, bo ta wiedza to właściwie już jest, jakby są gotowi na tę uchwałę, bo to zawsze jest taki problem, czy jakby to prawo po prostu idzie, jest rozbieżne jeszcze ze świadomością ludzi i potem pojawi się, że ludzie nie przestrzegają prawa, problem egzekucji, że prawo nie zostało martwym prawem i tak dalej.
No, ze świadomością nie jest tak prosto, bo informacja nie jest świadomością. Wiemy już, ale czasami nie zdajemy sobie sprawy. A kolejny krok to jest to, żebyśmy byli gotowi do podejmowania działań. I to jest kolejny krok. I on oczywiście nie buduje się tak od razu. My patrzymy na to, jak we Wrocławiu ludzie się do tego przygotowywali. My co roku pod koniec sezonu smogowego badamy opinię publiczną. I widzimy, że ludzie są coraz bardziej gotowi do zmiany. I to się nie dzieje po prostu tak automatycznie, tak pstryk, tylko po prostu to się dzieje z roku na rok. I tak samo w regionie czy w mniejszych miejscowościach. Kiedy ludzie sobie zdają sprawę, na przykład, że ich dzieci, rodziny są zagrożone i zagrożone jest życie i zdrowie, to naprawdę wola do zmiany jest duża, tylko teraz ludzie oczekują od samorządu, od państwa, żeby przygotować konkretne instrumenty i żeby po prostu pomóc im tą zmianę wprowadzić. No i to jest moim zdaniem oczekiwania od państwa jak najbardziej zasadne, bo po to mamy państwo, żeby załatwiało sprawy, które są bardziej skomplikowane. I po to mamy też polityków.
Jak pan sądzi, jakie są szanse, kiedy uchwała wejdzie przegłosowana?
Dolnego Śląska? No. W listopadzie.
W listopadzie.
A dlaczego
tak?
Nie? No, mamy sezon wyborczy. Jeśli którykolwiek polityk powie, że nie, no to niech się liczy z tym, że będzie miał małe szanse na dostanie się do kolejnych władz wybieranych w wyborach, chyba żeby nie było wyborów, no ale to już tego nie przewiduję.
No to jednym słowem wrócimy do tej rozmowy w listopadzie, w momencie, mam nadzieję, wejścia w życie uchwały.
Również.
Antysmogowej.
Będziemy rozmawiali o tym, jak tą uchwałę wdrażać i jak ją faktycznie wprowadzać w życie, w praktykę i to na samym prawie się nie skończy, na samej uchwale się nie skończy, na pewno.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Żegnamy pana razem z Mirą Stanisławską-Meysztowicz, która powie, jak to w Australii jest z powietrzem. To był Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Dziękuję.
Weekend Radia Tok FM.